Bogdan Sadowski. Dzień dobry. Także nasz gość w studiu, Jarosław Porwich, były poseł i obecnie członek Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jeszcze dodałbym, były związkowiec.
Zdecydowanie tak. Z Solidarności.
Jasna sprawa. To zacznijmy od inwestycji, skoro już tak pana zatytułowałem na wstępie. Jak pan ocenia proces, nazwijmy go umownie, proces inwestycyjny Gorzowa? Czy my drepczemy w miejscu, czy się posuwamy do przodu? A pytam, bo pamięta pan kiedyś, jakiś czas temu chwaliliśmy się, że czekamy w Gorzowie na bardzo dużego inwestora, który mógłby rozlokować się w podstrefie i który pchnąłby rozwojowo miasto bardzo mocno do przodu. Mijają miesiące, mijają lata i cisza.
Panie redaktorze, szanowni państwo, pojawiają się tacy inwestorzy. Nie dalej jak wczoraj był bardzo poważny, można powiedzieć, olbrzymi potencjalny inwestor, ale takich inwestorów będzie, można powiedzieć, przybywać z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. W ogóle jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, to nie chcę tutaj mówić o eksporcie Polski, który jest naprawdę imponujący, ale widać teraz taki boom w tym obszarze gospodarczym. Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem chociażby z prezesem, z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i on wykonał plan sprzedaży dzierżawy ziemi już w czerwcu. Plan roczny wykonał, tak, także do budżetu państwa trafiło prawie 90 milionów złotych. Jeżeli chodzi o Kosztyńsko-Słubicką specjalną strefę ekonomiczną, to też pan prezes Kielec tutaj podejmuje bardzo intensywne działania i te podmioty gospodarcze pojawiają się tutaj na naszym terenie jak grzyby po deszczu. Także można tutaj mówić o naprawdę dużym, dużym przyspieszeniu. No i my chcemy jeszcze wspomóc jak gdyby te działania, stąd między innymi z panem prezydentem Jackiem Wójcickim też będziemy organizować w najbliższym czasie w Gorzowie taką naprawdę bardzo ambitną konferencję, która będzie skierowana właśnie do lubuskich przedsiębiorców, którzy troszeczkę grzeszą zaniechaniem, jeżeli chodzi o sięganie po tą pomoc na szczeblu centralnym. Stąd między innymi w tej konferencji wezmą udział takie podmioty, które przedstawią swoją propozycję skierowaną właśnie do lubuskich przedsiębiorców. Takie podmioty jak Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji Handlowych, Bank Gospodarstwa Krajowego. I tutaj lubuscy przedsiębiorcy będą mogli się dowiedzieć, z jakiej pomocy od państwa będą mogli skorzystać, bo na dzisiaj tylko korzystają jak gdyby z tych funduszy, można powiedzieć, które są zgromadzone tutaj na szczeblu wojewódzkim, natomiast nie korzystają z pomocy centralnej, a najwyższy czas już na to, ponieważ nie można grzeszyć zaniechaniem.
A Gorzów jest atrakcyjny dla inwestorów? Pytam, bo zawsze jak takie pytanie zadaję, to chciałbym je zderzyć na przykład. Gorzów, atrakcyjność dla inwestorów, Zielona Góra, atrakcyjność dla inwestorów. Tam się mówi, że tych inwestorów jest więcej, przede wszystkim z branży IP, że mają większy potencjał, bo mają uniwersytet, a jak pan wie, uczelnia wyższa to koło zamachowe.
Tak jest, dokładnie. Studenci to jest koło zamachowe zdecydowanie, natomiast tutaj też jak wiemy powstanie szkoła, która będzie kształcić też naszą młodzież w różnych zawodach, to jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście tutaj Akademia Gorzowska no też powinna, wydaje mi się, jeszcze troszeczkę bardziej przyspieszyć i rozwinąć swoją ofertę w pewnych obszarach. Natomiast no, rzeczywiście tutaj no, dużo młodzieży gorzowskiej wyjeżdża do innych ośrodków, do Szczecina, do Poznania i to jest bardzo widoczne, do Warszawy. Natomiast my czynimy starania, żeby rzeczywiście Gorzów był tym miastem możliwie jak najbardziej atrakcyjnym i wydaje mi się, że to się zacznie nam udawać, już powoli się udaje i chodzi o to, żeby po prostu młode osoby mogły wiązać przyszłość z naszym miastem, tak, które kochamy oczywiście wszyscy my, gorzowianie.
Odejdźmy od inwestycji, teraz zbliżmy się do polityki. Działacze lubuskich struktur Porozumienia opuścili szeregi ugrupowania. Czy to jest pana zdaniem początek końca Porozumienia Jarosława Gowina?
No wydaje mi się, że tak, że to jest początek końca. Oczywiście w polityce wszystko jest możliwe. Natomiast Jarosław Gowin niestety przedkłada swoje ambicyjki nad dobro Polski. I to jest dla mnie smutne, bo chociaż on w przeszłości pokazał, że jego ambicje jak gdyby są ważniejsze niż tak naprawdę żywotne interesy Polaków, Polski. Natomiast no, widać, że zdecydowana większość członków Porozumienia odchodzi do Zjednoczonej Prawicy, nie tylko do formacji Adama Bielana, ale także też do Prawa i Sprawiedliwości, do Solidarnej Polski. I dobrze, że tak się dzieje i generalnie wydaje mi się, że w najbliższym czasie przy pośle Jarosławie Gowinie zostanie tylko, nie wiem, 3-4 posłów. Na dzisiaj chyba ma 5. No ale w terenie też widać, że działacze też nie chcą zawierać aliansów, czy z Polskim Stronnictwem Ludowym, czy z Platformą Obywatelską, no bo na to jest przygotowany i na to ma obliczone pewne działania właśnie poseł Jarosław Gowin.
Kto zniszczył Zjednoczoną Prawicę w Sejmie w kształcie dotychczas znanym?
No to jest tak naprawdę w dużej mierze dzieło Jarosława Gowina. No, on tutaj podejmował działania takie destrukcyjne. On tutaj zawsze wkładał ten kij w szprychy. Natomiast no, zakończyło się to tak, jak teraz obecnie widzimy. Myślę, że już siła Jarosława Gowina zdecydowanie się zmniejszyła i po następnych wyborach parlamentarnych zniknie on ze sceny politycznej. Takie jest moje rokowanie, czy ono się spełni, czy nie. Nie wiem, ale z moich obserwacji wynika, że właśnie tak będzie.
Kilka lat przecież był pan posłem. Jak pan odebrał to głosowanie nad ustawą porządkującą kapitał zagraniczny w mediach? Czy to, co się działo wokół całej tej dyskusji, cała ta sytuacja w pana ocenie, to już nie jest walka polityczna, to jest już wojna polityczna. Czy to też pokazało, że polaryzacja społeczna zmierza w niebezpiecznym kierunku? Jak pan to określa?
No, panie redaktorze, no powiem w ten sposób, że też z niesmakiem obserwowałem pewne zachowania działaczy opozycji. Generalnie chodziło o to, żeby ustabilizować ten sposób funkcjonowania mediów w Polsce. Chodziło o to, żeby uniknąć takiej sytuacji, kiedy kapitał obcy, nam nieprzychylny Polsce, Polakom, będzie mógł sobie medialnie tutaj rozgrywać pewne kwestie, tak? I po to między innymi była nowelizacja tej ustawy. Udało się, że tak powiem, przeforsować tą ustawę i to bardzo dobrze dla państwa polskiego. Udało się tym samym generalnie powielić to, co obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej. To nie było nic nadzwyczajnego, tak? Każdy dba o swoje interesy. Nie mogą w mediach się pojawiać treści, nie można dopuścić do takich ewentualności, żeby się pojawiały treści, które szkodzą interesowi naszemu narodowemu. I udało się, że tak powiem, takie rozwiązania przyjąć. Bardzo dobrze się stało. Opozycja się oczywiście zachowywała nieodpowiedzialnie. Też dorabiano ideologię nieadekwatną jak gdyby do rzeczywistości. No ale taka już jest opozycja nasza polska. Niestety jej jakość jest pozostawiająca wiele do życzenia. Tak
czy
bym to określił.
Czy to, co dzieje się na granicy Polski z Białorusią, to jest początek kryzysu migracyjnego? Czy my już mamy kryzys migracyjny? Mamy przecież stan wyjątkowy w pasie 3 kilometrów od granicy z Białorusią.
Mamy stan wyjątkowy i bardzo to jest dobra decyzja prezydenta. Oczywiście jeszcze w poniedziałek mam nadzieję, że Sejm, że tak powiem, podpisze się pod tą decyzją, bo na poniedziałek zwołane jest posiedzenie Sejmu.
Ale ta decyzja nie będzie miała wpływu.
Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, stan wyjątkowy spowoduje to między innymi, że większe uprawnienia otrzyma Straż Graniczna, wojsko. Będzie to tak naprawdę bardzo mało uciążliwe dla mieszkańców tych rejonów, bo generalnie temat dotyczy 183 miejscowości. Natomiast pozwoli to uniknąć takich chorych sytuacji, chociażby takich jak pajacowanie, co niektórych posłów opozycji przy tym pasie przygranicznym, co było bardzo nieodpowiedzialne. I pozwoli to zdecydowanie zahamować ten proces, który ma miejsce. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, ale generalnie w ostatnim czasie doszło do kilku tysięcy prób przekroczenia polskiej granicy, nielegalnych prób przekroczenia polskiej granicy. Ten stan wyjątkowy umożliwi to, że wprowadzimy pewne instrumenty, które zapobiegną temu procederowi. To jest po pierwsze. Po drugie, no teraz jak wiemy, 10 września odbędą się manewry rosyjsko-białoruskie na granicy, przy samej polskiej granicy, w rejonie Grodna między innymi i tak dalej, w których weźmie udział 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich i białoruskich. I tutaj też może dojść do różnego rodzaju prowokacji i Polska musi być chociażby w pewnym obszarze na pewne zdarzenia przygotowana. Te manewry wojskowe naprawdę to już nie są żarty, szanowni państwo. One się co prawda odbywają, można powiedzieć, rok w rok. Natomiast no, na dzisiaj sytuacja jest taka, że my jako Polska musimy bardzo dużą uwagę zwracać na pewne zjawiska, tak jak cyberataki między innymi i tak te kwestie przygraniczne, bo one są naprawdę bardzo niebezpieczne i mogą powodować bardzo złe sytuacje, które później mogą się rozwinąć i wpłynąć niekorzystnie na pokój.
I jeszcze jedno do pana pytanie z obszaru jako byłego związkowca. Niedawno obchodziliśmy 39. rocznicę wydarzeń gorzowskich. Nie ma pan wrażenia, że to, co się stało wtedy, ostatniego dnia sierpnia, mało było promowane w Gorzowie. Wiedza o tamtych wydarzeniach jest mało upowszechniana. Mało tego. Ja się z panem założę, że młodzi gorzowianie nie wiedzą, co wydarzyło się w Gorzowie w 1982 roku pod koniec sierpnia.
Nie wiedzą. Dlatego my chcemy tej młodzieży przekazywać tą wiedzę. Oczywiście na dzisiaj być może forma tych uroczystości nie jest taka optymalna. Natomiast od przyszłego roku, już kiedy w tych uroczystościach za rok weźmie udział między innymi prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
No nie wiemy, czy weźmie. Jest zainteresowany tym, by uczestniczyć.
Złożył deklarację. Oczywiście może się zdarzyć coś wyjątkowego, że nie weźmie udziału, natomiast minister Ćwik jak gdyby potwierdził, że pan prezydent weźmie udział w tych wydarzeniach. I to będzie naprawdę wydarzenie. Sama obecność pana prezydenta to jest po pierwsze. Po drugie, te decyzje, które zostały podjęte tutaj w mieście o budowie tego pomnika, który ma upamiętać te wydarzenia z 82 roku. Ja przypomnę tylko, że po tych wydarzeniach, po tych starciach z oddziałami ZOMO, ORMO, w których wzięło udział, jak się mówi, kilkanaście tysięcy mieszkańców Gorzowa, chociaż biuletyn PZPR informował, że wzięło udział 5 tysięcy gorzowian, to jest przekłamanie, bo sam brałem udział w tych wydarzeniach. Po tych wydarzeniach prawie 30 osób zostało skazanych na długoletnie więzienia. Ponad 100 osób zostało ukaranych przez kolegę do spraw wykroczeń. Szykanowana była też gorzowska młodzież. SB-cy wchodzili do szkół i młodych ludzi po prostu wyciągali i poddawali różnego rodzaju represjom. O tym trzeba pamiętać, bo to był naprawdę wielki sprzeciw w społeczności gorzowskiej przeciwko komunie.
Pomniki tak? Do młodych ludzi nie będą mówić. Ludzi będzie docierać wtedy, kiedy nauczyciele, pedagodzy będą do tego do
młodych ludzi. Pełna zgoda i my do tego chcemy doprowadzić. Między innymi też będziemy organizowali konkursy wiedzy o Solidarności, o tych wydarzeniach. Bo młodzi ludzie, tak jak moi synowie, ja mam, panie rektorze, 3 synów. Generalnie nikt nie może pamiętać tamtych zdarzeń, bo pierwszy syn urodził mi się w 86 roku, tak? No ale oni akurat mają tą wiedzę ode mnie. Natomiast my rzeczywiście chcemy, żeby w przestrzeni publicznej, w szkołach mówiono o czymś, co tak naprawdę może przyniosło chluby Gorzowowi, tak? Musimy bo mieszkańcy kończyć. Gorzowa opowiedzieli się przeciwko komunizmowi, przeciwko totalitarnej władzy.
Jarosław Porwich, były poseł, obecnie członek Prawa i Sprawiedliwości, no i pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju inwestycji, był porannym gościem w Radiu Gorzowa.
Dziękuję bardzo ślicznie.